Teraz już magiczne łącza telefoniczne. I za chwilę bardziej niż ważna rozmowa. 16 minut po godzinie 15. Radio Wnet, Warszawa, Kraków i Wrocław, cały świat wnet.fm. Pozdrawiamy zwłaszcza słuchaczy w Stanach Zjednoczonych, bo przecież dzisiaj święto dziękczynienia, panie i panowie. 15 minut 16 i mój gość. Nie wiem, jak cię, Tomaszu drogi, przedstawiać, bowiem szczerze wielu jest dziennikarzy radiowych, prasowych, telewizyjnych, którzy bawią się w naukę, natomiast no, ty jesteś takim chwalebnym wzorcem dziennikarza, prawdziwego naukowca. Witam serdecznie. Wielki Tomasz Rożek na antenie Radia Wnet. Dzień dobry, Tomku.
Jaki wielki, dziękuję bardzo za zaproszenie. Zwykły, najzwyczajniejszy, i tego nie mówię absolutnie z jakiejś fałszywej skromności. Absolutnie się nie uważam za wielkiego i cieszę się, że mnie zaprosiłeś i że mogę mówić, rozmawiać z państwem.
Na Radio Wnet Krzysztofa Skowryckiego to radio, gdzie opisujemy rzeczywistość tak, jak wygląda. Natomiast jeszcze jedna historia. Jeżeli nie macie, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, na półce książki opatrzonej tytułem Nauka to lubię, od ziarna piasku do gwiazd, albo nie subskrybujecie kanału Tomka Rożka Nauka to lubię, no to wiele, wiele tracicie. Natomiast, drogi Tomaszu, mamy swoje dzieci. Jesteś szczęśliwym tatą Zuzi i Janka. Natomiast ja jestem dumnym ojcem Julki, lat 17, i powiem ci szczerze, że ja, patrząc na te wszystkie doniesienia związane ze szczepionką Pfizera i BioNTech, no powiem szczerze, w tej całej naukowej dysertacji, informacjach, nawet komunikatu samej firmy Pfizer, że to jeszcze nie jest szczepionka, to ciągle kandydat, no mam wielkie opory, by wysłać moją córkę do gabinetu. Czy ty zaszczepiłbyś na podstawie tej wiedzy, którą mamy, Zuzkę i Janka?
Wiesz co, no ta wiedza, którą mamy, nie jest wiedzą kompletną. To, że firma podaje jakiekolwiek informacje, to miło, ale dla mnie ważniejsze jest to, czy odpowiednie urzędy, odpowiednie agendy, czy rządowe, czy międzynarodowe, zaakceptują i dają zielone światło na to, żeby szczepionka została wprowadzona na rynek. Jestem ogromnym zwolennikiem szczepień i wielokrotnie z jednej strony o tym pisałem i mówiłem, z drugiej dostawałem po głowie za to, że tak rzeczywiście jest, bo szczepionki wywołują spore emocje. No więc ja pozostaję przy swoim. Argumenty naukowe, statystyczne jednoznacznie świadczą o tym, że szczepienia to jedno z największych odkryć, dokonań ludzkości w ogóle. Jeżeli mierzymy wielkość jakiegoś odkrycia, jakiegoś patentu, urządzenia ilością ocalonych istnień ludzkich, to obok, nie wiem, kanalizacji i antybiotyków, szczepionki są no, na pewno jedną z tych trzech rzeczy, które rzeczywiście tych istnień uratowały najwięcej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że szczepionki, one po to, żeby były uznane za bezpieczne, po to, żeby były uznane za wiarygodne, za skuteczne, choć najpierw bezpieczne, później skuteczne, bo taka jest gradacja, one muszą przejść odpowiednią procedurę rejestracji. Część tej procedury jest po stronie producenta i mam tutaj na myśli różnego rodzaju badania. One też są ściśle sformalizowane, to nie tak, że producent sobie bada, co chce, jak chce, tylko są konkretne fazy badań klinicznych. Jeżeli te badania kliniczne, trzecia faza badań klinicznych zostanie zakończona, wtedy producent ma dopiero prawo, czy może przedstawić dokumentację z wynikami tych badań odpowiedniej instytucji do rejestracji. Jeżeli chce, żeby to było w Stanach, to jest odpowiedni urząd w Stanach. Jeżeli w Polsce, to w Polsce, w Unii Europejskiej. Sama Europa też ma swój taki jak gdyby nadrzędny, a później poszczególne kraje też mają. Jeżeli którakolwiek ze szczepionek, a może kilka, bo na to raczej wskazuje, taką rejestrację, jaki proces rejestracji przejdą i przejdą pozytywnie, czyli znajdą się na rynku, ja nie mam problemów z tym, żeby zaszczepić siebie i namawiać czy prosić moje dzieci, żeby też się zaszczepiły.
Tomasz Rożek, mój gość w studiu 37 Dublin International, twórca niezwykłych książek, dziennikarz naukowy, który sprawia, że no, w dobie tego szumu informacyjnego i cyberprzestrzennego szukamy argumentów i poszukujemy prawdy. Natomiast Tomku, teraz takie dwa cytaty i poproszę ciebie o twoją ocenę, ponieważ gdzieś tam nie zgadzam się ze znakomitym profesorem, panem Krzysztofem Pyrciem, który w jednym z wywiadów na łamach Gazety Wyborczej powiedział takie słowa. Ostateczny werdykt w sprawie szczepionki to wynik badania klinicznego. Nie mówimy to o publikowaniu pracy, tylko o życiu ludzkim i tak w związku z tym, że nie będzie w tym wypadku wieloletniego procesu weryfikacji, ludzie mają sporo obaw, ale to jest to, z czym się nie zgadzam, ale w tym momencie jesteśmy trochę bez wyjścia. Musimy jednak mieć pewność, że wszystkie warunki zostały spełnione. To po pierwsze, a z drugiej strony jak dokopiemy się do publikacji samej firmy Pfizer i BioNTech, w którym komunikacie dla inwestorów napisali, że tak naprawdę pierwsze wyniki, czyli tak zwane interim analysis, czyli analizy danych, które były przeprowadzone przed zakończeniem gromadzenia danych, dostarczyły tak zwany dowód, z angielskiego provides evidence, że szczepionka may, czyli może chronić przed chorobą COVID-19 i nic nie jest ogłoszone na 100%. Więc jak oceniać taki zachwyt, pękające korki od szampana, wiedząc o tym, że to jeszcze początek drogi i trzymam kciuki, aby ta szczepionka rzeczywiście była skuteczna. Natomiast czy nie za wcześnie te hurra optymistyczne zapowiedzi chociażby naszego ministra zdrowia, ekonomisty i premiera rządu pana Morawieckiego? Tomku?
Trudno mi jest komentować wypowiedzi ekspertów, takich, na których ty się powoływałeś, a z kolei nie chcę komentować wypowiedzi polityków. Sprawa wygląda mniej więcej tak, że w którymś momencie po długiej i wyczerpującej dla nas wszystkich, a jeszcze przecież niezakończonej sytuacji pandemicznej, nagle pojawia się w przestrzeni publicznej informacja, że mamy szczepionkę. I tak czysto po ludzku ja rozumiem te korki od szampana, bo wszyscy mamy serdecznie dosyć tego, co się dzieje, sytuacji przecież zupełnie nieprzewidywalnej i nieprzewidywanej. Przecież jeszcze rok temu, 8-9 miesięcy temu, gdyby ktoś nam powiedział, jak będzie wyglądała reszta tego roku, to byśmy, myślę, wszyscy, a może prawie wszyscy, większość z nas postukała się w głowę palcem i stwierdziła, no okej, rozumiem fantazję, ale bez przesady, przecież to jest nierealne w XXI wieku. Mija kilka miesięcy i siedzimy zamknięci w domach, boimy się o swoich bliskich, chociaż przecież o chorobach zakaźnych raczej myśleliśmy w kategoriach no, kogoś, kto nie umył rąk, albo kogoś, kto pojechał do jakiegoś kraju egzotycznego, ewentualnie kogoś, kto miał wyjątkowego pecha. Nagle się okazuje, że problem jest zupełnie inny, że każdy z nas może być tym dotknięty, a przecież wiemy, że nie musimy tutaj jak gdyby bardzo, bardzo dociekać gdzieś, docierać do źródeł informacji, że choroba nie jest wymyślona, że ma bardzo trudny przebieg, jest wiele osób, które mogą to zaświadczyć, a patrząc na statystyki umieralności przy pierwszej fali raczej z krajów zachodu, ale przy drugiej fali już także z Polski, widzimy znaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych, czy bezpośrednio tego wirusa, czy pośrednio wirusa przez totalny paraliż służby zdrowia. Więc ja te korki od szampana rozumiem, to jest takie trochę wishful thinking, bardzo byśmy chcieli, żeby rzeczywiście ona już była. Pfizer o tym mówi, ceny Pfizera lecą wysoko w górę na giełdzie. Ja wtedy zrobiłem film o tym, film mówiący, że to jeszcze nie jest tak szybko, że to trzeba być ostrożnym, nieostrożnym do szczepień w ogóle, tylko jest różnica pomiędzy sytuacją, w której producent mówi, mam szczepionkę 90% skuteczności i stąd te may, bo może, jeżeli nie ma 100% pewności, to może, a nie na pewno jak gdyby zablokuje. Natomiast 90% to jest bardzo wysoka skuteczność. Z modeli statystycznych wynika, że 65-70% by wystarczyło, żeby zatrzymać pandemię. 90% to jest bardzo wysoka skuteczność, ale to jest na razie deklaracja producenta. Te informacje, które przeczytałeś, które przytoczyłeś, to jest deklaracja producenta. One jeszcze nie są zweryfikowane. Ja nie twierdzę, że Pfizer kłamie. Ja tylko mówię, że w naszym porządku prawnym świata zachodniego, specjalnie mówię świata zachodniego i za chwilę do tego nawiążę, skąd jak gdyby to rozróżnienie, po to, żeby coś zostało, jeżeli chodzi o produkt medyczny, uznane za bezpieczne, skuteczne, musi przejść odpowiednią procedurę. Żadna szczepionka jeszcze tej procedury nie przeszła. Tyle w temacie.
Dokładnie.
Za chwilę, za chwilkę, chwilkę później pojawiają się kolejni producenci, którzy mówią, my też mamy szczepionkę. Jedni mówią 94%, inni mówią troszkę mniej. To już mówiąc szczerze, nie robi różnicy. Zasadnicza różnica, jeżeli wierzyć producentom, bo cały czas mamy na razie tylko ich informacje, od nich informacje. Jeżeli wierzyć producentom, to szczepionka Pfizera wcale nie jest taką wygodną szczepionką, dlatego że po to, żeby tych 90% skuteczności utrzymać, trzeba dwie dawki w okresie jednego miesiąca. Oni chyba testowali dokładnie na 28 dniach. Na dodatek preparat musi być przetrzymywany w minus kilkudziesięciu stopniach, 70, w niektórych komunikatach się pojawia minus 80. To są bardzo trudne warunki z takiej, patrząc na taką czystą logistykę. Inne szczepionki mówią, nie, nasza wystarczy w minus kilku. Jedna dawka. Więc to nie jest tak, że jest Pfizer, a później długo, długo nic. Na razie jest kilka rzeczy na rynku. One mają trochę inną specyfikę. Ich producenci mówią, że mają inne warunki przetrzymywania czy samego jak gdyby podania. Natomiast to na razie jeszcze nie jest koniec. Chciałem powiedzieć wyścigu, ale nie chcę, żeby Państwo zrozumieli to jako taki wyścig, się ścigamy dla wygranej. Tu raczej chodzi o to, że mamy trudną sytuację i taką ludzką, i medyczną, ale także ekonomiczną na całym świecie. Więc te korki od szampana są dla mnie zrozumiałe, natomiast jeszcze nie wiadomo, kto będzie pierwszy, kto skończy proces rejestracji, a na razie są wszyscy w trakcie.
Tomasz Rożek, znakomity dziennikarz naukowy, między innymi kierujący dziełem naukowym w znakomitym tygodniku Gość Niedzielny. Wszystkim polecam. Tomku, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Odsyłam na twój profil w cyberprzestrzeni YouTube'a. Nauka to lubię. No i to pytanie, które zawisło, to jest takie trochę memento, bo do tej pory nie wiemy, bo tak jak mówię, w liczących się medycznych czasopismach ciężko jest znaleźć jakieś historie związane z tym, że znakomici lekarze recenzują to, co do tej pory udało się zrobić w firmie Pfizer i BioNTech. Natomiast z drugiej strony też nie wiemy chyba do końca, czy może już wiemy, coś się zmieniło w ciągu ostatnich godzin, jakie właściwości ta szczepionka będzie miała, czy będzie przeciwko temu, aby nasze organizmy się zakażały tym koronawirusem. I powiedziałeś, że to byłoby super optymalne, ale też jest drugi możliwy scenariusz. I wtedy, tak jak powiedziałeś w swoim filmie, no to wtedy marność nad marnościami. O co tutaj chodzi?
Tak, no to jest pytanie, jak rozumieć skuteczność. Czy skuteczność w przekazywaniu sobie, albo skuteczność w infekowaniu, w infekcji, czy skuteczność w chorobie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 80% ponad osób przechodzi COVID-19 w sposób albo bezobjawowy, albo skąpoobjawowy, 80% bez jakiejkolwiek szczepionki, no to jeżeli szczepionka będzie miała 90% skuteczności, że nie zachorujemy, to znaczy, że ze szczepionką uzyskujemy tylko jak gdyby 10%. Chyba że ta skuteczność 90% dotyczy nie infekcji, przepraszam, nie chorowania, czyli nie ciężkich przypadków, nie trudnych przypadków, tylko infekcji. To wtedy by było rzeczywiście super. Tak jak mówię, różni producenci przedstawiają różne liczby, mogą to robić. Nie twierdzę, że to jest niesprawdzone, nie twierdzę, że kłamią, że manipulują, twierdzę tylko, że po to, żeby w naszym porządku prawnym coś zostało uznane za bezpieczne, żeby mogło zostać zarejestrowane, musi przejść odpowiednią procedurę. Ta procedura jeszcze nie została zakończona. Jak zostanie zakończona i zakończona pozytywnie, mówiąc pozytywnie, mam na myśli rejestrację preparatu do obrotu, czy komercyjnego, czy szpitalnego, ale generalnie do obrotu, to ja nie będę miał żadnych wątpliwości, żeby się zaszczepić.
Tomasz Rożek, mój gość w studium 37 Dublin. No to jeszcze jedna rzecz, o którą muszę cię zapytać, bo przecież wszyscy mówią Pfizer, ale musimy też mówić nazwę drugiej firmy, BioNTech. No i z drugiej strony też, no, jeżeli szef szanującego się rządu, premier Morawiecki, mówi, zaszczepimy 16 milionów obywateli, no to mówimy sprawdzam. No i w tym wypadku trzeba to podzielić na dwa, no i w tym wypadku, w wyniku rachunku arytmetycznego, wychodzi 8 milionów. No i plus ta rzecz, na którą chyba nikt nie zwraca uwagi, na którą ty zwracasz, Tomku, to jest fakt, jak logistycznie to przygotować, jeżeli rzeczywiście szczepionka Pfizer i BioNTech jest skuteczna, będzie dalej testowana i ta trzecia faza również zakończy się sukcesem, no to w takim układzie, czy my mamy takie możliwości, aby rzeczywiście w tych bardzo sterylnych, niskotemperaturowych warunkach, minus 70, przechowywać te szczepionki?
Samo przechowanie to jest jedno. Później trzeba je przetransportować. Nie możemy przecież wszystkich zaszczepić w dwóch, trzech miejscach w Polsce. To musi być przetransportowane do małych szpitali, a optymalnie by było do przychodni. W tych miejscach nie ma lodówek, które obniżają temperaturę do takiego poziomu. Poza tym sam transport w minus 70 czy 80 stopniach jest wyzwaniem czysto logistycznym. Rzeczywiście szczepionka Pfizera, ona i członu, o którym ty wspominałeś, BioNTech, ten drugi człon to jest firma niemiecka. I to jest dość istotne w tej całej układance, dlatego że ta firma dostała wsparcie w wysokości kilkuset milionów euro od Unii Europejskiej. I te szczepionki, o których my mówimy w kontekście chociażby zapowiedzi premiera, ale także zapowiedzi szefów innych rządów, to jest nie tyle sytuacja, w której mimo tego, że jeszcze nie został zakończony proces rejestracji, już ktoś kupił, jak to się po śląsku mówi, się wyrychlił i po prostu wyszedł przed szereg i kupił nagle kilkanaście milionów dawek szczepionek, bo ich jeszcze nie ma. Tylko to wynika z umowy pomiędzy konsorcjum firm tej niemieckiej, amerykańskiej o Pfizera, a Unią Europejską, że za to wsparcie Unia Europejska będzie miała prawo, jak gdyby, nie wiem, pierwokupu, dostania, zależy jak to księgowo rozliczać, iluś tam set milionów dawek. I te dawki, czy te szczepionki, choć ich jeszcze nie ma, one zostały już w jakichś proporcjach, według jakiegoś algorytmu rozdzielone i Polska ma z tej puli, jak gdyby inwestycyjnej, dostać, w tych pieniądzach były też pieniądze polskie, czyli w zasadzie kupić. Premier czasami mówi chyba o 17, czasami gdzieś się tam pojawia.
Tak, 16-17 milionów.
No właśnie. Natomiast biorąc pod uwagę to, że po to, żeby utrzymać czy uzyskać tą wysoką skuteczność, trzeba podwójnego szczepienia, czy szczepienia dwa razy, dwoma dawkami, no to tą liczbę trzeba podzielić przez dwa. Czyli rzeczywiście mówimy o sytuacji, w której naszej przynależności do Unii, wspólnego unijnego działania, jesteśmy w stanie tą szczepionką czy tym preparatem, jeżeli przejdzie wszystkie kolejne fazy, teraz jest w fazie trzeciej, czy pod koniec już fazy trzeciej, jeżeli zostanie zarejestrowany, to możemy tym preparatem zaszczepić 17 na pół, to jest w granicach 8 milionów z kawałkiem.
Tomasz Rożek, moim Państwa gościem w studiu 37 Dublin. Tomaszu, jeżeli pozwolisz, będziemy od czasu do czasu dzwonić do Ciebie na antenie i będziemy opowiadać, jak to faktograficznie wygląda z dala od tych emocji, bo w rozmowie dzisiaj my pogadaliśmy sobie na ofie przed programem. Powiedziałeś to, co ja też często powtarzam na antenie, że najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy jest ten wielki szum medialny i tak naprawdę nie wiadomo, jak czytać te znaki, czy naukowe, czy szczepionkowe, czy też to, co dzieje się wokół nas. Jak myślisz, i rada dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, czy to Wrocław, czy to Kraków, czy to Warszawa, co robić, aby pozbyć się tego odium, tego całego szumu z różnymi teoriami prawdziwymi, mniej prawdziwymi albo fałszywymi, aby zachować optymizm z jednej strony, a z drugiej strony właśnie ten realizm.
Dla mnie to jest to samo, realizm i optymizm, ponieważ optymizm wynika z realizmu. Powiem tak, poczekać, bo jak chwilę odczekasz, to jest ogromna szansa, że sprawy się rozjaśnią, wyjaśnią. Oczywiście, że nie mamy możliwości, każdy z nas osobna, prześledzenia całego procesu, na przykład badawczego i nie wiem, jakiegoś preparatu, jakiejś szczepionki. Ale też myślę, że nie musimy. No. Nasz system społeczny opiera się na zaufaniu. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma ludzi, którzy na to zaufanie nie zasługują, ale jeżeli odpowiednio odczekamy, jeżeli nie musimy mieć wszystkiego podanego już w tej chwili, tak? Znaczy na Twitterze Pfizer ogłasza, mamy szczepionkę i 5 minut później czy 10 minut później wszystkie telewizje, wszystkie gazety mają na nagłówkach, mamy szczepionkę, koniec z pandemią. Dla mnie dopiero w tym momencie zaczyna się praca, bo ja zaczynam szukać. Ja zaczynam dzwonić, śledzić, sprawdzać. Jestem gotowy, żeby zrobić pierwszy materiał, w którym wciąż jest mnóstwo znaków zapytania po 2-3 dniach. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo, bym powiedział, nie dzisiejsze podejście do przekazywania informacji, ponieważ jesteśmy z jednej strony my, odbiorcy, przyzwyczajeni i oczekujemy tego od mediów, żeby komentarz był natychmiast. Więc też i media ten komentarz natychmiast dają, ale natychmiast oznacza, że nie ma czasu na to, żeby spojrzeć na problem z oddalenia, z perspektywy kilku kroków. I później się dziwimy, no ale to chwilkę, to jednak to nie było tak? No nie, nie było tak. Po to, żeby to sprawdzić, potrzeba czasu. A teraz sobie wyobraź sytuację, Państwo możecie sobie wyobrazić sytuację, że pojawia się tweet czy cokolwiek, jakiś komunikat firmy, jakiejkolwiek, już zostawmy tego Pfizera, bo on bardzo często jest takim negatywnym, trochę stał się takim trochę negatywnym bohaterem całej tej sytuacji, a moim zdaniem nic nie wskazuje na to, żeby zasługiwał. Ale po X pojawia się komunikat, mamy szczepionkę i nagle we wszystkich mediach pojawia się taka informacja. Firma X ogłosiła, że mamy szczepionkę, ale my Państwu jeszcze o tym nic na razie nie powiemy. Mówimy za 3 dni, bo musimy sprawdzić. I ja nie wiem, jaka duża grupa odbiorców by doceniła takie podejście. Ja tak działam, ale też mam świadomość tego, że przez ten sposób mojego działania trudno mi na przykład liczyć na pomoc algorytmów mediów społecznościowych, które chcą mieć już, które po hashtagach oceniają rzeczy, które powstają już, które powstają natychmiast, które dokładnie w tym momencie odpowiadają na te pytania, które zapytujemy, które zadajemy Google'owi. No, trochę musimy odczekać, żeby dojść do prawdy, albo przynajmniej, żeby się do niej zbliżyć.
Tomasz Rożek, panie i panowie, był moim gościem, znakomity dziennikarz naukowy, niegdyś twórca znakomitych programów Pytania z kosmosu czy Klub Trójki w Starej Trójce, no i przede wszystkim na półce obowiązkowo nauka, to lubię, od ziarnka piasku do gwiazd. Co w najbliższym odcinku, jeżeli chodzi o twój kanał cyberprzestrzenny YouTube'owy, nauka, to lubię, Tomaszu?
YouTube'owy. Wiesz, teraz już mam 2 kanały YouTube'owe, bo 2 tygodnie temu założyłem kanał naukowy dla dla dzieci. Nauka to lubię junior. I jak tylko skończę naszą rozmowę, dokładnie o godzinie 16, uruchamiam tam kolejny film dla dzieci, trochę rysunkowy, trochę nie, tłumaczący, jak to się dzieje, że świecą gwiazdy. Natomiast jutro na kanale dużym Nauka to lubię, mówię duży i mały, dlatego że ten duży dotyczy nieco starszych odbiorców, czyli powyżej powiedzmy 12-13 roku życia. I to jest kanał rzeczywiście duży, bo jest bliski 500 000 subskrypcji, co jest dla mnie powodem do takiej osobistej dumy, że rzeczywiście udało się tak rozpropagować naukę. No więc jutro odcinek o reaktorach atomowych, jądrowych, ale nie od strony technicznej, tylko raczej pokazujący różne możliwości tych technologii.
Zapraszamy. Nauka to lubię i Nauka to lubię junior, ale Tomku, te gwiazdy cię prześladują. Ja wciąż wracam do tej książki, która teraz na mnie patrzy. Z honorowej półki Nauka to lubię, od ziarnka piasku do gwiazd, tak jak powiedziałeś. Dobre. Dziękuję pięknie. Tomasz Rożek.
Gwiazdy są fascynujące, więc nikt nie powinien się dziwić, że rzeczywiście one się często pojawiają.
I bez gwiazd nie byłoby dobrych poetów. Tomasz Rożek, dziękuję pięknie. Dobrego
dziękuję
dnia.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.